dookoła świata.
Kinga Litońska, Rosja poza Rosją. Gościmy w studiu autorkę. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
I wracamy do opowieści o twoich podróżach, Kingo, bo mówiliśmy o Chinach swego czasu, mieszkałaś też w Indiach, więc o tym wspominaliśmy. Czekamy na książkę, pewnie trzecią, a tymczasem Rosja poza Rosją. Piszesz między innymi o końcu świata, o Dalekim Wschodzie. Na Kamczatkę jeszcze państwa zaprosimy, ale nie dzisiaj. Piszesz o Kirgizji i piszesz też o Kazachstanie. Jak to się stało, że do tego Kazachstanu trafiłaś, bo przez Rosję podróżowałaś na stopa do Kirgistanu, jechałaś z Chin, a Kazachstan tak po środku, nie wiem, może z Mongolii akurat jechałaś przez przypadek.
Kazachstan był po prostu po drugiej granicy Kirgistanu.
Oczywista
sprawa. A tak naprawdę to do Kazachstanu mój przyjaciel Izak i ja trafiliśmy na przekór. Na przekór wszystkim i wszystkiemu, ponieważ opuszczając Kirgistan wielokrotnie słyszeliśmy pytanie Kirgizów, gdzie jedziecie? Do Kazachstanu?
A po co
wy tam jedziecie? Przecież tam niczego nie ma.
Tylko
step, pustynia, wszystko dwa razy droższe, co tutaj, a ludzie tacy jacyś niemili, wyrachowani, nie mają szacunku do pieniędzy, a za bogatych się uważają. Tak nam wielokrotnie mówiono. Postanowiliśmy sprawdzić to na własnej skórze, no i zobaczyć, co kryje się pod pojęciem nicości. I dowiedzieliśmy się, że faktycznie było warto przemierzyć ten dziewiąty co do wielkości kraj na świecie, złożony głównie ze stepu i pustyni. Pod pojęciem nicości kryje się bezmiar kazachskiego stepu, piękna przestrzeń, powalające zachody słońca od żółtego poprzez pomarańcz i wszystkie odcienie czerwieni. Pojechaliśmy z przyjacielem na pielgrzymkę, żeby zobaczyć podziemne, nietuzinkowe, muszę dodać, miejsca religijnego kultu, meczety Beket Ata i Szoponata. Są one usytuowane na pustkowiu w basenie Morza Kaspijskiego, niedaleko Atrau. Pojechaliśmy tam marszrutką i na początku myśleliśmy, że jest to taka wycieczka, która okazała się niestety, albo istety, pielgrzymką pełną parą. Byliśmy w kłopocie, ponieważ ja to w ogóle pobiłam rekord, bo na muzułmańską pielgrzymkę zapomniałam czego. Co powinno być atrybutem kobiety na takiej pielgrzymce? Chustka na głowę, której ja nie miałam. Na szczęście Izak zawsze nosi przy sobie apaszkę, jakąś chustę gdzieś tam ma pod rękę, bo ma pod ręką, bo mu zimno, więc mi pożyczył i uratował mnie z tej sytuacji. Natomiast on sam wcale nie był lepszy, ponieważ założył na tę uroczystość wielkie, czarne, wojskowe, niemieckie buty. Na muzułmańską pielgrzymkę, tak? Pamiętamy. Więc sytuacja była na początku dość taka trwożliwa, a potem nadal śmieszna, bo Izak rozwiązywał i zawiązywał te swoje długie cholewy ku zdziwieniu wszystkich zgromadzonych, przede wszystkim mężczyzn, ale kobiet również. Wszyscy mężczyźni naturalnie w lekkich mokasynach, które łatwo zdjąć ze stóp przed wejściem do meczetu, a wejście do meczetu następowało tak z częstotliwością co 15 minut. Więc Izak miał co robić tego dnia, ale po dwóch godzinach, bo spędziliśmy tam prawie dobę, atmosfera się rozluźniła, chyba nas wszyscy polubili, albo nas, albo jego buty, albo jedno i drugie, i było naprawdę sympatycznie, warto było pojechać. Naprawdę nie trzeba być religijnym, ja muzułmanką nie jestem, ale żeby ze zejść do podziemnego meczetu, który jest usytuowany na pustkowiu, to myślę, że każdy byłby pod wrażeniem takiej pielgrzymki, takiej wyprawy. Obok meczetu Szoponata znajdowała się dziesięciowieczna, starożytna nekropolia, też bardzo piękna, z wielkimi, imponującymi grobowcami, które wyglądały pięknie na tle zachodzącego słońca. Dla tych, co nie wiedzą, mogę dodać, że Szoponata i Bekedata to byli muzułmańscy mentorzy, uzdrowiciele i nauczyciele, którzy w jesieni swego życia zeszli do podziemi, by medytować. I stąd od ich imion nazwane są meczety, które są celem pielgrzymek muzułmanów po dziś dzień. Obecnie się obserwuje wzrost świadomości religijnej mieszkańców Kazachstanu, bo marszrutka była naprawdę zapchana pielgrzymami.
Jeśli mówimy o miejscach religijnych, to jeszcze mi się przypomniało miejsce, które jest najbardziej charakterystyczne, jeśli chodzi o wiarę katolicką, czy Oziorne. To też to miejsce cudu, ale to jest już północ Kazachstanu, tam też gdzieś te miejsca były najliczniejszych zesłań. Takiego jeszcze o Kazachstanie. Nie takie typowe miejsca odkrywacie w czasie swoich podróży, więc nawet nie wiem, czy się pytać o stolicę, czy o jakieś atrakcje inne. Drogi specyficzne, jeśli się jest poza sezonem, też trzeba uważać, bo mało bezpieczne jest podróżowanie od miasta do miasta samochodem, kiedy właśnie wiatr nie taki, czy zamieć śnieżna. Jakie wy atrakcje widzieliście?
Ja już w Kazachstanie, jak dojechaliśmy do Kazachstanu, to już była wiosna. Więc zaspy śniegu zostawiliśmy ze sobą.
A mogą być kilkumetrowe i domów nie widać poza tym zasp.
Mogą być faktycznie. Natomiast pierwszym miastem, do którego trafiliśmy, były Almaty. To jest piękne miasto.
Blisko Biszkeku.
Blisko Biszkeku, więc było nam łatwo się przedostać.
Mimo, że pasmo górskie dosyć wysokie do góry.
Tak, ale było to nieskomplikowane. Almaty cieszą się bardzo europejskim klimatem. Miasto jest czyste, uporządkowane. Jak szłam deptakiem, pamiętam, to się czułam tak, jakbym szła poznańskim deptakiem. Ładny chodnik, kostka, sklepy. Także ten kontrast pomiędzy Almatami a Biszkekiem był duży. Almaty same w sobie dla kogoś, kto jest z Europy, są dobrym punktem startowym, ponieważ to będzie miasto, które mniej więcej znamy. Nie będziemy się czuć w nim obco. I pod Almatami niedaleko znajduje się przepiękny kanion szeryński, który polecam. Kanion jest czerwony, rudo-czerwony, położony na pustyni. Do niego nie dochodzi bezpośrednio asfaltowa droga, tylko pamiętam, zostaliśmy wysadzeni z marszrutki, czy z zielonej taksówki, już nie pamiętam, na autostradzie, no takiej drodze bardziej niż autostradzie, i stamtąd musieliśmy około chyba 10 kilometrów, niecałe 10 kilometrów pójść pieszo, zbierając chrust po drodze na opał, na ognisko, bo koniecznie chcieliśmy w tym kanionie przenocować, co jest bardzo wskazane. Polecam wszystkim, nie ma sensu w żadne miejsce praktycznie, uważam, wybrać się tylko na dzień i zaraz uciekać z powrotem do miasta, nie daj Boże, do naszego luksusowego, mniej lub bardziej, ale zawsze hotelu z prysznicem i ciepłą wodą. To jest błąd. Bardzo cieszę się, że postanowiliśmy spędzić noc na pustkowiu. Spotkaliśmy Rosjanina o imieniu Misza, który przyjechał do Kazachstanu na czas swojego urlopu. I Misza miał swój miniaturowy, jednoosobowy namiocik, a my nie mieliśmy nic. My mieliśmy tylko swoje śpiwory. Izak więc zrobił nam posłanie z gałęzi i z siana. Była piękna, sucha na szczęście noc, gwieździsta, i przy ognisku, które sobie rozpaliliśmy z tych gałęzi pozbieranych po drodze, nad pięknym ruczajem w kolorze błękitu, turkusu, jak się potem okazało rankiem, że ta woda się mieni w zależności od tego, pod jakim kątem się na nią spojrzy. Ruczaj był okolony czarnymi skałami, a nad tymi czarnymi skałami był ten kanion w kolorze czerwieni. Wszystko było naturalne, natura w 100%. Piękna noc, i siedząc przy tym ognisku, Misza mówi: no tak, my mamy swoją tajgę, a oni mają swój step. Oni, czyli Kazachowie, mają swój step. I tu można rozpalić ognisko, zjeść kiełbasę, ponieważ Misza przywiózł ze sobą kiełbasę, więc mieliśmy miłą kolację, i napić się piwa, bo Kazachowie również piwo piją, wiadomo, rosyjska spuścizna. A ja na to się odzywam i mówię: tylko nie ma niedźwiedzi brunatnych, które są u was. A Misza na to: no, niedźwiedzi może nie ma, ale są kojoty. Ja mówię: jak to kojoty? Tu kojoty? A Misza: no oczywiście. Ja mówię: no i co teraz? Co o tym tak spokojnie mówisz? Co my teraz zrobimy? A Misza się odzywa i mówi: przecież trzeba być dobrej myśli. Co tam kojoty? Machnął ręką. Naszym największym wrogiem jest strach, a nie kojoty. Trzeba być dobrej myśli, a wszystko będzie po naszej stronie. i wszyscy w troje popadliśmy w zadumę. Rzeczywiście tej nocy najpierw nie mogłam spać, bo ta myśl o tych kojotach mi jednak nie dawała spokoju, a na drugim miejscu było przeraźliwe zimno pustynnej nocy. Nie wiem już, czy na trzecim, czy może na pierwszym miejscu powinnam była powiedzieć, była euforia. Euforia, szczęście tego, że czułam się wybranką losu, że podjęłam taką decyzję, żeby zostać tej nocy na tej pustyni. Pomimo kojotów i wszystkich innych rzeczy, braku namiotu, to i tak było dla mnie nagrodą.
Сквозь холодные стекла мы смотрели в глаза, и гонимые ветром осуждали меня. До соседнего дома легче будет добраться. Ты боялась огня, ты боялась меня, ты боялась остаться. Ты боялась огня, ты боялась меня, ты боялась остаться. Мне теперь уже ясно, как ты чувствуешь страх, с кем ты делишь привычки в параллельных мирах. Никогда не разумно от судьбы укрываться. Ты боялась огня, ты боялась меня, ты боялась остаться. Ты боялась огня, ты боялась меня, ты боялась остаться. Мы, наверное, тоже будем плакать, как все. Только это не слезы, это слезы не те. И когда-нибудь, может, будем тупо смеяться. Ты боялась огня, ты боялась меня, ты боялась остаться. Ты боялась огня, ты боялась меня, ты боялась остаться. Я боялась тогда, я боялась огня, я боялась остаться. Я боялась тогда, я боялась огня, я боялась остаться. Но ты боялась огня, ты боялась меня, ты боялась остаться. Ты боялась огня, ты боялась меня, ты боялась остаться.
Trudno po takiej pięknej opowieści zapytać o jeszcze inne atrakcje Kazachstanu, ale tych miejsc pewnie mniej i bardziej typowych jest sporo. Południe jest zupełnie inne od północy. Jak powiedziałaś, to 9. kraj, jeśli chodzi o wielkość na świecie. Więc jeśli ktoś chce powędrować szlakami górskimi, to może. Jeśli chce odkryć step, to może. Latem przejechać nawet konno. Można odkrywać też już wiele miejsc, trochę bardziej turystycznie, a trochę bardziej też, tak jak wy, bliżej przyrody, trochę w zaskakujący sposób. Już u nas prawie, że w Polsce nie spotykamy, bo wszystko jest pod kontrolą i uporządkowane. Kiedy myślisz o Kazachstanie, to co byśmy podpowiedziały tym, którzy się wybierają do Kazachstanu? Teraz wizy są potrzebne. Bo o tym się. Był na krótko chyba był taki moment, że nie trzeba było.
W 2015, kiedy ja byłam w Kazachstanie, już potrzebowałam wizę na miesiąc. Było to możliwe na 30 dni, aby otrzymać wizę, ale musiałam się o nią ubiegać.
Czyli z automatu na przejściu granicznym się jej nie dostanie?
Nie. Także zupełna odwrotność Kirgistanu pod względem wizy, pod względem krajobrazu. Faktycznie ludzie podobni, ale bym powiedziała z jednej strony podobni, a z drugiej jednak nie. Kazachowie są dużo bardziej sceptyczni co do obcokrajowców. Turysta jednak jest postrzegany jako zjawisko nadprzyrodzone w Kazachstanie. Kazachstan to nie jest turystyczny kraj, to jest kraj może nie pełen wyzwań, ale będziemy na pewno będziemy ściągać na siebie większą uwagę lokalnej ludności niż będzie to w Kirgistanie.
Co wydawałoby się dziwne.
Tak, natomiast jest to ładny kraj. Mi się pustynia podoba. Jeśli natomiast ktoś lubi wodę i las, to zapraszam do Kirgistanu.
Ja jeszcze pomyślałam o tej północy, bo kiedy wspominałaś o Kirgistanie i tych wyjazdach w celu znalezienia pracy do Rosji, to to ściąganie mieszkańców jest. Z tej północy sporo osób wyjeżdża, oferuje się im mieszkania, pracę w Rosji, no ale to jest też taka historia znowu postsowiecka i te kraje byłego Związku Radzieckiego też na wiele rzeczy muszą być przygotowane, choćby i to, że mały przyrost naturalny w Rosji powoduje chęć ściągania tych mieszkańców i oferowanie pracy. Kraj, który może być do odkrycia, może być też przystankiem w podróży, można przez niego przejechać i nie zauważyć, co tam jest, nie wysiadać z pociągu, a można się na chwilę zatrzymać. We'll be right back. Republika Litewska, Rosja poza Rosją, także o Kazachstanie tutaj słów więcej się znajdzie. Do Kazachstanu przekonujesz nas, że warto też
warto,
pojechać.
Warto, absolutnie. Można nawet w ogóle nie wysiadać z pociągu i już mieć Kazachstan w pigułce, prawda?
Ale zjeść jakiś tort po drodze i
będziemy
trochę
otoczeni wianuszkiem
i kartoszką
i mężczyzn. Jak najbardziej. Kazachowie mają również swoją narodową potrawę, jest nią beszbarmak, mamy lagman, który jest popularny we wszystkich krajach Azji Centralnej. To jest makaron własnej roboty z dodatkiem baraniny, czasami w rosole, czasami nie. Został przyniesiony na tereny Azji Centralnej przez Chińczyków wyznających islam. Mimo tego zupełnie nie przypomina chińskiej kuchni, absolutnie. Chiński makaron to jednak coś innego niż lagman. No i religia. Kazachowie to muzułmanie. Możemy się wybrać, by podziwiać kazachski step i meczety Szoponata i Beketata. Na pewno nie będziemy zawiedzeni ani pejzażem, ani lokalizacją, ani samym doświadczeniem, które będzie niezapomniane. Mamy też Morze Aralskie, które do niedawna wysychało.
No właśnie, o tym morzu dwa słowa wypada powiedzieć, bo znowu dojechać do Kirgistanu i nie być nad Issyk-Kulę, to podobnie jak w Kazachstanie być nad
nad Morzem
Aralskim. No właśnie, ja nie byłam, dlatego dobrze, nie będę nic mówić.
Morze Aralskie jest inne niż Kaspijskie. Ja w swojej książce poświęciłam mu osobny rozdział, dlatego że to, co władze radzieckie zrobiły na tym regionie, jest postrzegane jako jedna z większych katastrof ekologicznych w historii ludzkości w ogóle. W 1918 roku władze radzieckie postanowiły odwrócić bieg dwóch głównych rzek zasilających morze, Syrdarii i Amudarii, tak aby nie docierała woda tych rzek do morza, tylko do upraw, ponieważ postanowili na terenie Uzbekistanu uprawiać bawełnę, która miała być złotem Uzbekistanu, na którym kraj miał się wzbogacić. Jednak nie udało się to, ponieważ woda, która została odebrana morzu, nie docierała do upraw, ponieważ system irygacyjny był bardzo nieudolnie skonstruowany i ta woda się po prostu ulegała utracie. W związku z czym morze zaczęło wysychać, ryby zaczęły wymierać, zaczęła tworzyć się pustynia, umieralność noworodków była bardzo duża na tym regionie. Ludzie zaczęli zapadać na choroby układu oddechowego z uwagi na piasek, na pył, który wirował w powietrzu. Tak, bo jest to jednak obszar suchy i to morze miało tam swoją rolę do odegrania. Zaczęło wysychać, w związku z czym wiązało się to z dużą tragedią. My, mój przyjaciel i ja, zamieszkaliśmy na dni parę we wsi Bogen i mieszkaliśmy w baraku z blachy falistej. Był to podarek od Japończyków dla kazachskiego przemysłu rybackiego i ten barak został ustawiony na dnie niegdysiejszego morza. Także my mieliśmy okazję suchą stopą stanąć na dnie morza, zobaczyć, jak wyglądały muszelki, jak wyglądają nadal, bo ten barak był otoczony roślinnością, która kiedyś znajdowała się pod wodą. Nie wiem jak dzisiaj, czy woda wraca do morza, ponieważ według kolejnego planu ekologów tym razem woda powoli do morza wraca, bodajże w roku 2020 czy 2025 ma może do nas powrócić i zostać uratowane. Thank you.
Niesamowite, proszę Państwa, bo jednocześnie przeglądam książkę i też te zdjęcia piękne i zachód słońca nad Morzem Aralskim i te blaszaki i gdzieś tam wybrzeże z rybakami, więc trochę takich obrazków jakby orientalnych, trochę niby swojskich, zupełnie przedziwna mieszanka.
Klimat aralski.
Właśnie, klimat aralski. Nawet wielbłąd też się zdarzy i matrioszki, co jest oczywiste. Jeszcze jeden wątek, nie tylko można mieć swoje akwarium, szweny najdziwniejsze, wysychające, czy nie, ale też swoje Las Vegas. O stolicy słów kilka, bo Astana robi zaskakujące wrażenie i w tym zaskakujące jest wszystko. Nowoczesność, no bo na środku stepu sobie można wybudować pustynię po prostu. Stolice i to jest punkt wyjścia.
Tak, Astana jest rzeczywiście zaskakująca, chyba dla wszystkich. Kazachowie mówią, że jest to symbol Kazachstanu. Ja zupełnie się z tym nie zgadzam, ponieważ Astana nie reprezentuje przeciętnego kazachskiego miasta. Wręcz przeciwnie, jest przeciwieństwem każdego kazachskiego miasta, które widzieliśmy.
Naturalnego miasta, naturalnej wioski.
A dokonaliśmy dobrego wyboru, ponieważ Astanę odwiedziliśmy na końcu tego kręgu, który zatoczyliśmy wokół Kazachstanu, więc wiedzieliśmy, jak wygląda prawdziwy Kazachstan, zanim przyjechaliśmy do Astany, do której wysyłali nas dokładnie wszyscy ludzie, Kazachowie, których spotkaliśmy po drodze, gdzieś tam przy piwie, gdzieś tam w pociągu przede wszystkim, padało pytanie, czy byliśmy w Astanie, no bo to przecież najważniejsze.
Żeby zobaczyć piękną, nowoczesną stolicę, przeniesioną z Almaty zresztą.
Tak, powiem, że to nie jest najważniejsze, dodam nawet, że to w ogóle nie jest ważne. To znaczy temat należy rozwinąć. Jeśli chcemy zobaczyć, jak wygląda Kazachstan, to nie należy jechać do Astany. Trzeba ją ominąć i to dużym łukiem. Jeśli chcemy natomiast zobaczyć kontrast, jaki ona nam funduje w odniesieniu do przeciętnych wszystkich innych miast w Kazachstanie, to wtedy trzeba zrobić sobie w Astanie przystanek, a będziemy naprawdę oszołomieni. Budowle są kunsztowne, są przekrzywione niczym krzywa wieża w Pizie, są oszklone jak budynki w Nowym Jorku. Mamy pocztówkowy wizerunek Istambułu również. Cuda niewidy, naprawdę, naprawdę robi wrażenie i no ja nie wiem, jak bardzo kraj musiał się zadłużyć, żeby wybudować taką stolicę, czyim kosztem to było, no na pewno kosztem mieszkańców, niemniej jednak wiara w prezydenta, bo to jego pomysł był, jest ogromna w Kazachstanie, niczym w Rosji wiara w Putina, w lidera, który nas poprowadzi i dzięki któremu Rosja przeżyje odrodzenie, tak jak kiedyś zrobił to car. Tutaj jest to kalka. Ja tutaj widzę uderzające podobieństwo narodu kazachskiego, które po prostu darzy prezydenta wielką wiarą w to, że Kazachstan będzie bogatym krajem. Stąd wysyłanie turystów właśnie do Astany, symbolu Kazachstanu. No, jak już wcześniej powiedziałam, niekoniecznie.
Мы жадно вдыхаем передоз. Случится, мы знаем, и стаями вокруг. Кружатся над нами, и слышен только звук разбитых стекол под каблуками. Будем спокойными, будем довольными, будем, как прежде, мы прыгать с одной скалы. Будем запретными, будем бессмертными, будем одной стеной вечно хранить покой. Будем спокойными. Спокойными.
мы входим с тобою без имен. Мы можем дышать под водою, и кто-нибудь другой поймет, что жалеет, и песнею простой таких же, как мы, еще согреет. Будем спокойными, будем довольными, будем, как прежде, мы прыгать с одной скалы. Будем запретными, будем бессмертными, будем одной стеной вечно хранить покой. Будем спокойными. Станет больнее, мы сладко спим, а потом проснемся и станем еще сильнее. Будем спокойными, будем довольными, будем, как прежде, мы прыгать с одной скалы. Будем запретными, будем бессмертными, будем одной стеной вечно хранить покой. Будем спокойными, будем довольными, будем, как прежде, мы прыгать с одной скалы. Будем запретными, будем бессмертными, будем одной стеной вечно хранить покой.
Myślałam sobie o tych analogiach jeszcze i żeby kończyć trochę z uśmiechem, to może być jeszcze jeden kulinarny, ale i kulturowy aspekt. Na przykład to, że w samej Rosji niekoniecznie kumys da się wypić, ale w Kazachstanie, tak jak w Kirgistanie, już tak.
Tak, mamy kumys, jest to kobyle mleko, lekko alkoholowe, ale dlatego, że ten alkohol się wytrącił podczas naturalnego procesu fermentacji. Jest to napój rzadki, nie należy go mylić z kefirem, który jest gęsty. Jest rzadki, jest dobry, znaczy dobry, to oczywiście jest słowo względne. Dla nas, dla Polaków on będzie dobry, natomiast dla kogoś, kto pochodzi z Europy Zachodniej, no to już niekoniecznie, bo ten kwaśny taki smak mleka jest u nich postrzegany jako coś zepsutego.
Tak,
coś,
jak z kapustą,
się,
prawda?
Tak, zupełnie nie nadaje do spożycia. Dużo osób nie rozumie, co my w ogóle robimy. Jak kefir? Przecież tego się nie da wypić. Także podobnie wypić nie da się kumysu w tym rozumieniu zachodnioeuropejskim czy kultury zachodniej w ogóle. Natomiast dla mnie kumys jest bardzo dobry. Kirgizi są przekonani o właściwościach leczniczych nawet kumysu. W Kazachstanie częściej spotykałam się z szubatem, chociaż kumys również jest dostępny. Szubat to mleko w wielbłądzie. Bardzo dobre, stąd te wielbłądy chodzące po drodze w Kazachstanie. Chodzą one sobie zupełnie swobodnie. Tak jak krowy w Indiach. Może nie w takiej ilości, ale chodzą. Można je pogłaskać, podejść, przywitać się. Wielbłądy bardzo często nas zignorują. W najgorszym wypadku nie są niebezpieczne, także można się z nimi zaprzyjaźnić.
Czyli taki obrazek na koniec, że może być szubat, mleko w wielbłądzie i sam wielbłąd, a tak naprawdę przez stepy mogą też zupełnie jeszcze inne atrakcje nas czekać, kiedy się przejeżdża. Nie tylko samochodem, jeepem, aby się nie zgubić, bo to też już nie bywa. Natomiast ta nawigacja niedosłowna, ale taka metaforyczna, szukacie tych miejsc pięknych, nietypowych, Kingo, i za te opowieści też dziękujemy i za książkę nową. Przecież zachęcimy nie tylko do podróżowania z twoją opowieścią, ale też być może ktoś z naszych słuchaczy taką swoją opowieść będzie chciał odkryć. Skończymy już. Dziękuję bardzo, bo czas na zebranie tych wszystkich wątków. Kinga Lityńska była Państwa moim gościem, autorka wcześniej książki Chiny nie do wiary, a dzisiaj rozmawiałyśmy o Kazachstanie i o tym wątku i tej części tylko, która w książce Rosja poza Rosją się znajduje, bo tam i o Kirgistanie, i o Kamczatce też trochę więcej można znaleźć. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Dookoła świata.